A już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Wcześniej w faktach szokująca kradzież napisu Arbeit macht frei nad bramy do byłego niemieckiego obozu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Policja od wczoraj poszukuje złodziei. Sejm przyjął przyszłoroczny budżet. Zakłada on najwyższy od 20 lat deficyt w wysokości 52 miliardów złotych. W Warszawie dziś Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. To pierwsza taka Wigilia pod gołym niebem w stolicy. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau zlecił kontrolę wewnętrznych procedur w placówce po wczorajszej kradzieży napisu Arbeit macht frei. Policja przesłuchała już pracowników muzeum oraz strażników, którzy w nocy pełnili dyżur. Według ustaleń policji tablica z napisem została skradziona nad ranem, między 3 a 5. O jej zniknięciu straż muzealna powiadomiła policję dopiero przed 6, czyli godzinę po tym, jak kradzież zauważono.
Wydaje się, że trochę za dużo czasu minęło od zauważenia straty tego napisu, a rozpoczęcia współpracy z policją.
To dyrektor muzeum Piotr Cywiński. Pracownicy ochrony na własną rękę próbowali szukać skradzionej tablicy. A ponad 100 tysięcy złotych wynosi w tej chwili nagroda za informację dla osoby, która pomoże w odnalezieniu napisu. Sejm przyjął przyszłoroczny budżet. Zakłada on najwyższy od 20 lat deficyt w wysokości 52 miliardów złotych. Teraz budżetem zajmie się Senat.
Jeżeli zostaną wprowadzone poprawki, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a wtedy pomiędzy 20 a 22 stycznia ostatecznie rozpatrzą ją posłowie. Najpóźniej 26 stycznia ustawa zostanie wysłana na biurko prezydenta, gdzie będzie czekała na jego podpis. Uchwalony budżet zakłada 52 miliardy złotych deficytu. Minister finansów Jacek Rostowski twierdzi jednak, że to budżet odpowiedzialny, ostrożny i bezpieczny. Tego optymizmu nie podziela opozycja i wielu ekonomistów.
O czym informował Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Za 2 godziny początek pierwszej w Warszawie wielkiej wigilii pod gołym niebem dla bezdomnych i potrzebujących. Ciepłe posiłki wydawane będą na placu przed kościołem świętej Anny. Przygotowali je kucharze z restauracji Chłopskie Jadło należącej do Jana Kościuszki. Łączymy się z Romanem Osicą. Romku, kto może liczyć na darmowe pierogi i zupę grzybową?
No praktycznie wszyscy potrzebujący, a więc nie tylko bezdomni, ale także osoby, których często nie stać na zjedzenie porządnego posiłku. Od 11, więc na każdego, kto jest głodny i nie może sam sobie zapewnić jedzenia, czekać będą wyśmienite, gorące potrawy restauracji Polskie Jadło.
Prosimy wszystkich, którzy mają tą iskierkę w sercu, żeby przynieśli spontanicznie jakiś kawałek pasztetu, kawałek jakiejś konserwy mięsnej, najlepiej mięsnej.
Apeluje właściciel restauracji Jan Kościuszko. Wigilia dla potrzebujących potrwa aż do zmierzchu. Warszawa, Roman Osica.
Na zegarze 9:02, czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość, witam.
A w studiu rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Uchodźcy czeczeńscy grożą popełnieniem samobójstwa, skarżą się na przewlekłe procedury, nieludzkie warunki, chcą złożyć skargę w Strasburgu na złe traktowanie i domagają się przeprosin od polskiego prezydenta. Co zrobił w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich?
Normalnie my kontrolujemy warunki, w jakich przebywają uchodźcy, w tym czeczeńscy.
Byliście w tych ośrodkach?
W Radomiu, bo to chodzi o Radom w tej chwili, tak, i stwierdziliśmy warunki zadowalające, powiedzmy, nie specjalnie luksusowe, ale zadowalające. Natomiast jutro jadą przedstawiciele moi do Radomia i do Dębska, zdaje się, tej miejscowości, żeby sprawdzić na miejscu, jaka jest sytuacja.
Co tam będą robić? Co będą sprawdzać? Czy się pogorszyły, polepszyły?
No będą przede wszystkim będą sprawdzać, na ile doniesienia medialne odpowiadają prawdzie i będą rozmawiać również z samymi zainteresowanymi, czyli Czeczenami.
W każdym razie do tej pory nie mieliśmy do czynienia z łamaniem praw człowieka. Wy tego nie stwierdziliście.
Wie pani, my stwierdzałem profilaktycznie, jakie są warunki, natomiast skarg nie mamy, ale to nas nie powinno pocieszać, dlatego że uchodźcy, nie znający języka polskiego, są osobami, które rzadziej składają skargi. Zresztą ten konflikt najwyraźniej wskazuje, że problem narastał.
Prezydent Czeczenii polecił swojemu rzecznikowi praw człowieka zbadanie sytuacji w Polsce. Kontaktował się z panem ktoś z Czeczenii?
O, nawet nie wiedziałem, że w Czeczenii jest rzecznik praw człowieka.
Podobno
to jest bardzo, bardzo dobra informacja.
Kontaktował się
ale
ktoś?
Nie. W niektórych krajach, nie wskażę kierunku świata, rzecznicy pełnią czysto dekoracyjną rolę, powiedziałbym w ten sposób.
Pomoże pan w zorganizowaniu protestującym wycieczki do Strasburga?
No nie, to nie leży w moich możliwościach. Natomiast żądania głównie do tego się sprowadzają, aby wypuścić tych 40 nielegalnie przebywających w Polsce Czeczenów, w stosunku do których toczy się postępowanie w okolicach granicy, i żeby przewieźć, umożliwić przejazd do Strasburga.
A może to próba zdyskredytowania Polski inspirowana z zewnątrz, taki sygnał dla dysydentów, aby nie próbowali szukać pomocy w naszym kraju?
Nie, po prostu ludzie są zrozpaczeni, ludzie przyjechali z bardzo okropnych warunków, spodziewali się, czy spodziewają się więcej, powinniśmy im dać to, co jest maksymalnie możliwe i broń Boże nie wprowadzać tutaj jakiejś spiskowej teorii, a tym bardziej elementów politycznych.
Czyli Rzecznik Praw Obywatelskich zawalczy w tej sprawie?
Sprawdzi. Jak powiedziałem, moi przedstawiciele już jutro tam będą na miejscu.
Przeprosi pan Ewę Kopacz?
Przepraszam bardzo, przepraszam panią Ewę Kopacz za co?
Liczba zachorowań na grypę spada, pandemii wybuchem, której pan straszył, nie ma. Może warto powiedzieć, myliłem się i wycofać wniosek z prokuratury.
Po pierwsze się nie myliłem, po drugie odpowiedzialność pani Kopacz jest niewątpliwa i mam nadzieję, że będzie zrealizowana. Po trzecie, wszystkie dotychczasowe twierdzenia, które słyszałem, są mylące, albo świadomie, albo nieświadomie.
Ewa Kopacz oszukuje?
Jest takie angielskie powiedzenie, które ja lubię, economical with the truth, to znaczy jest ekonomiczna w prawdzie, oszczędna w dawkowaniu prawdy.
Obserwujemy wyraźny spadek zachorowań w ostatnich 2 tygodniach, 13-14%. To oficjalny komunikat. Grypa przychodzi łagodnie.
Według danych, które mam sprzed pół godziny, zmarło 97 osób oficjalnie. Łagodnie przechodzi w pewnej części czy większości przypadków, natomiast jest szalenie niebezpieczna w tych, których jest niebezpieczna, umiera się w ciągu tygodnia. Jeśli się w 2 dni nie zdiagnozuje, potem jest już za późno. Szereg przypadków, które w Anglii stwierdzono, dawano środki antywirusowe już za późno, bo rozpoznanie było nie na czas.
A dlaczego mamy nie wierzyć tym komunikatom?
Proszę nie wierzyć tym komunikatom, dlatego że w większości są one nieprawdziwe.
Dostał pan dokumenty, o które wnioskował w sprawie negocjacji z firmami farmaceutycznymi?
Niestety nie dostałem. Jest to kolejne naruszenie podstawowych zasad prawa, które obowiązują w tym kraju, przynajmniej na papierze.
I co teraz?
Teraz będę kontynuował. Napisałem do pani Kopacz, papier jest cierpliwy, z żądaniem, powtarzając żądanie udostępnienia tych dokumentów. I po drugie, sprawa została skierowana do prokuratury, a więc prokurator będzie używał, mam nadzieję, środków, które mu przysługują.
A dlaczego pani minister zdrowia miałaby nas oszukiwać, okłamywać? Dlaczego te komunikaty miały być nieprawdziwe?
Pani, nie wiem. Jeśli Pan Bóg chce kogoś ukarać, odbiera mu rozum. Jest to dowód daleko posuniętej nieodpowiedzialności albo nierozumu.
Poprosił pan również marszałka Sejmu o pomoc i zwrócenie się do NIK-u, aby Izba skontrolowała poczynania Ewy Kopacz i jej urzędników. Ale po co? Przecież w listopadzie dostał pan już odpowiedź z NIK-u w sprawie szczepień.
Pani, nie przeprowadzano w tym zakresie analizy i otrzymałem odpowiedź z NIK-u, że będą badali Główny Urząd Statystyczny, Inspektorat i że w ramach tej kontroli kolejnej, standardowej, będą również badali sprawę szczepionek, ale marszałek Sejmu może zlecić kontrolę w określonym kierunku i zakresie. W związku z tym zwróciłem się do marszałka z taką prośbą. Nie.
A ma pan już jakiś sygnał zwrotny?
Nie. No nie wiążę z tym żadnych nadziei, ale robię to, co do mnie należy.
A jak pan myśli, dlaczego urzędnicy rządowi pana ignorują?
Wie pani, niestety sytuacja się pogarsza. Ignorują to za dużo powiedziane. Starają się mnie zmarginalizować ze szkodą dla porządku prawnego w naszym kraju i powinni pamiętać zawsze, że może przyjdzie czas, w którym również oni będą potrzebowali mojej pomocy. To jest krótko, bardzo krótkowzroczne.
A może dlatego, że zachowuje się pan jak polityk opozycji, miesza się pan właściwie do wszystkiego. Spór konstytucyjny, proszę bardzo. Grypa, proszę bardzo. Emerytury. Proszę
bardzo. Wszystko to, co wiąże się z prawami człowieka. Rzecznik z założenia jest a la opozycjonistą, to znaczy nie może klaskać rządowi, ale powinien mu się przyglądać i kontrolować.
Wciągnęła pana polityka trochę, prawda?
Broń Boże, proszę pani. Absolutnie, to nie jest polityka. To jest wypełnianie moich obowiązków i robię to tak, jak na to siły mi pozwalają.
I nie marzy się panu taka oto sytuacja. Sondaż prezydencki, a przy nazwisku Kochanowski Janusz kilkanaście procent poparcia.
Proszę pani, broń Panie Boże, proszę mnie nie posądzać o takie niecne zamiary.
Jeśli nigdy pan nie zamarzy o polityce?
Jeśli chodzi o poparcie, to mam je od 1% do 40%. Jak mnie gdzieś ktoś nieopatrznie wysunął do rankingu prezydenckiego, miałem 1%, proszę sobie wyobrazić, 1%. Natomiast jak się bada zaufanie do urzędu rzecznika, to jest 40 kilka procent, o ile pamiętam, ale dawno tego nie sprawdzałem.
Ale za rok z kawałkiem przestanie pan być rzecznikiem i co wtedy? Co chciałby pan robić? Gdzie chciałby pan być? W jakim miejscu?
Nie będzie, zastanawiam się czasami nad tym, jeśli Pan Bóg da mi siły i będę jeszcze żywy, będę coś robił na pewno.
I na pewno nie w polityce?
Przypomnij sobie Pani, w 90 kilka procent nie. Przypomnij sobie Pani jeszcze o mnie, zobaczy Pani, że nie dam się przykryć kapeluszem.
Czy polscy obywatele powinni czuć się zagrożeni w związku z kontraktem gazowym, który negocjujemy z Rosją?
Obawiam się tego bardzo i patrzę na to z niepokojem, ale brak mi tutaj wiedzy na tyle, aby móc coś na ten temat powiedzieć.
Zajmie się pan tą sprawą?
Nie, pani, zastanawiałem się, ale ponieważ ta sprawa jest już całkowicie polityczna, więc ja tutaj nie wchodzę i brak mi, jak powiedziałem, wiedzy.
Ojej, to pierwsza sprawa, w którą chyba pan nie wchodzi.
I tylko dlatego, że jestem tak bardzo zajęty innymi i że obawiam się, że nie jestem tutaj przygotowany. Tylko dlatego.
Będzie pan bronił senatora Piesiewicza?
Zwróciłem się do Komisji Etyki Mediów z prośbą o wyjaśnienia sposobu, oceny sposobu, w jaki, jaki zostały uwidocznione te filmy i ilustracje.
A nie uważa pan, że polityk powinien mieć świadomość konsekwencji, zwłaszcza taki polityk, który swoją karierę buduje, malując się jako bądź co bądź autorytet moralny?
Ma konsekwencje i poniesie straszne konsekwencje, ale nie można człowieka zamordować. A również dziennikarze powinni mieć określone limity, których nie przekraczają. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób zrobiła to Rzeczypospolita, zupełnie inaczej. Oczywiście tabloidy mają także swoje prawa.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Normalnie kontrolujemy, ośrodki dla uchodźców są zadowalające. Ten konflikt potwierdza, że problem narasta. Rzecznik, a właściwie jego ludzie sprawdzą, jak wygląda sytuacja uchodźców, zapowiada Janusz Kochanowski.